W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną goście pani Halina Borys-Pakieła, prezes Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów i pan Marcin Szargi, mediator, pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Białymstoku. Dzień dobry. Temat, no właśnie, skoro mediatorzy, pedagodzy, no to będziemy rozmawiać o mediacjach w określonym kontekście i dzisiaj ograniczymy się do jednej z form, a mianowicie do mediacji rodzinnej. Jako że coraz więcej wagi i uwagi przykładamy do tego, żeby ta podstawowa jednostka społeczeństwa, tak, funkcjonowania, funkcjonowała dobrze, sprawnie i była taka, no, zdrowa. A dlaczego o mediacji? Dlatego, że nawet w tej rodzinie czasami potrzebny jest ktoś, kto popatrzy na nią trochę z zewnątrz. Mamy program 500+, o którym za chwilę, ale może tak na początek. Mediacja rodzinna. Gdzie ona się sprawdza i dlaczego?
Sprawdza się, mediacja rodzinna sprawdza się przede wszystkim w życiu, bo czym jest mediacja? Od tego w ogóle zacznijmy. Mediacja jest rozmową. I jeśli już ludzie trafiają do mediatora, to znaczy, że coś się zadziało, są jakieś sygnały po temu, jakiś konflikt, coś się dzieje, jakaś kwestia sporna. I mediacja jest procedurą rozwiązywania właśnie tego sporu, konfliktu, w której trzecia strona, mediator, towarzyszy tym ludziom, zainteresowanym stronom, pomagając w dogadaniu się, mówiąc kolokwialnie, nazywając to fachowo, w usprawnieniu komunikacji, w zdefiniowaniu tych kwestii spornych, często określeniu potrzeb, interesów każdej ze stron i być może wypracowaniu tego wspólnego porozumienia, czyli rozwiązania całego problemu. A mediacja rodzinna jest mediacją, która nie jest tylko sprawą cywilną, chociaż tak to będzie mogło wyglądać z boku. Natomiast często sprawy karne są związane właśnie z mediacją rodzinną, przecież dotyczą ludzi wprowadzonych w ten konflikt. Sprawy karne, sprawy gospodarcze też są powiązania rodzinne.
Z tego się chyba zaczęło mówienie w ogóle o mediacjach, prawda? W gospodarczych sprawach.
Myślę, że zaczęło się przed laty w sprawach karnych, bo to były pierwsze takie symptomy bardzo dawno temu. Nawet jeszcze na początki roku 2000 to były sprawy karne. Później były sprawy cywilne i takie boom mediacyjne, o których możemy mówić, że głośno jest o mediacjach, to są właśnie mediacje gospodarcze, o których dużo mówimy, natomiast niestety nie wygląda to najlepiej w statystykach, ponieważ mediacje rodzinne jest tego najwięcej. One są w życiu, dotykają nas, generalnie konflikt dotyka nas wszystkich, a zatem rozmawiajmy i taka jest zasada główna i clou mediacji. Rozmawiajmy, mediujmy. W rodzinach, w sporach międzysąsiedzkich i w każdych innych. Mediacja rodzinna, no przede wszystkim tutaj jest ukierunkowana na co? Może Marcin tutaj podpowie przede wszystkim, jak i czym się zajmujemy w tej mediacji rodzinnej, czyli poza ustalaniem alimentów i planami ich wychowawczymi.
O których też powiemy, prawda?
Przede wszystkim mediację należało podzielić na tą, która już jest z sądu i na tą, która jest jeszcze przed sądem. Czyli kiedy w rodzinie zaczyna się dziać coś niedobrego i ludzie dochodzą do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić, mogą właśnie trafić na mediatora. I wtedy, no to co jest celem mediacji? Same porozumienie.
To, mogą też trafić na mediatora, ale to tak idą się natkną?
Niekoniecznie. Ludzie szukają jednak gdzieś tej pomocy. To nie jest tak, że jeżeli coś się złego dzieje, to się szuka sojuszników. Mediator może być w pierwszej kolejności odbierany jako ktoś, kto może mi pomóc w mojej sytuacji. Jeżeli jest jeszcze to przed sądem, to możemy tutaj mówić o tym, że będziemy starać się iść w kierunku, żeby tą rodzinę utrzymać, odtworzyć pewne relacje, które są. Jeżeli już mediacja, czy jeżeli już sprawa trafia do sądu, ona ma troszeczkę inny charakter. Bo wtedy już ludzie podjęli pierwsze kroki do tego, żeby się rozwieść. W związku z tym, co innego będzie trochę celem tej mediacji samej sobie. Więc z punktu widzenia mediatora rodzinnego mamy dwie rodzaje spraw. Pierwsza to jest taka, która trafia jeszcze przed trafieniem do sądu i jest to duże prawdopodobieństwo, że się uda utrzymać rodzinę. No i drugi rodzaj spraw, te, które trafiają z sądu i tutaj ten odsetek spraw, które udaje się pójść w kierunku, że dochodzi do pojednania, jest dużo mniejszy, ponieważ jeżeli już strony trafiają do sądu, to raczej w konkretnym celu, po to, żeby się rozwieść, ustalić warunki rozwodu. I teraz my, mediatorzy, mamy taki trochę, może nie tyle co kłopot, ale musimy się dostosować do sytuacji, która jest. mediacja przedsądowa jest bardziej nastawiona na to, żeby spróbować ustalić warunki, jak rodzina ma dalej funkcjonować, czyli jak małżonkowie mogą dalej funkcjonować. Czyli...
To prawie terapia rodzinna.
Troszkę tak, ale w innym troszeczkę rozumieniu, ponieważ terapia jest pewnym procesem, a mediacja jest jednak pewną procedurą postępowania. I tutaj umawiamy się na coś i dotrzymujemy słowa, które sobie daliśmy. W procesie jest troszeczkę inaczej, bo ponieważ wymaga to trochę zrozumienia sytuacji, w jakiej się ludzie znaleźli, w mediacji jest trochę prościej. Ustalamy, że będziemy się tak zachowywać, a nie inaczej. Jest duża szansa na to, że się to utrzyma. W sądzie podstawowym pytaniem jest to, czy ludzie chcą się rozwieść, czy nie. Jeżeli chcą, no to są następne aspekty do omówienia. Jeżeli nie, no to wycofujemy wniosek sądu i sprawa się jak gdyby na tym kończy.
I oczywiście chciałabym tutaj dodać, że w przedsądowych mediacjach to nie jest tak, że ukierunkowana ta mediacja jest tylko i wyłącznie na pojednanie, bo to jest decyzja stron. My jesteśmy tylko od tego, by zainteresowanym ludziom przede wszystkim pomóc w podjęciu tych decyzji i szukaniu rozwiązania. Natomiast przedrozwodowo również rozwiązują się wszystkie sprawy okołorozwodowe tak zwane. Czyli ludzie idąc do mediatora ustalają już pewne warunki rozstania. Jeśli podjęli już taką decyzję wcześniej, są absolutnie i to nie polega już jakimkolwiek dyskusjom czy rozważaniom. Oni ustalają u mediatora, zanim wniosą pozew o rozwód, ustalają na jakich zasadach ma ten rozwód się odbyć. Czyli z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie. Alimenty są ustalane, plany wychowania, czyli spotkania z dziećmi, relacje z dziećmi, relacje samych zainteresowanych. I wówczas łączą to, dopinają do pozwu rozwodowego i sprawa się zamyka często na jednej, pierwszej rozprawie.
Czyli nie dość, że atmosfera przyjazna, to szybkość postępowania jeszcze tutaj odgrywa rolę.
Tak, natomiast nie mylmy tej atmosfery przyjazdem, bo ona rzeczywiście jest, z emocjami, bo one zawsze towarzyszą. Jeśli sprawy są sporne gdzieś tam, to te emocje już się wypracowały i te pokłady emocji, one są w ludziach. Natomiast rzeczywiście ze spotkania na spotkanie, one są już coraz mniejsze. Idziemy w stronę rozsądkowego rozwiązania i szukamy, rzeczywiście skupiamy się na tym, że na tych rozwiązaniach, jakie mają funkcjonować w przyszłości.
Tak?
Jeszcze taka myśl, no ludzie często mają bardzo duże jak gdyby emocje w sensie podjęcia samej decyzji rozwodu, a nie zdają sobie sprawy, jakie to konsekwencje niesie później, jakie decyzje trzeba podejmować.
Nawet prawne, tak?
Nawet prawne, więc często ten rozwód, który jest podejmowany, jest też taką trochę próbą...
szantażu może
nawet
trochę.
Szantażu, nawet sprowokowania do czegoś, tak? Nie do końca wiemy czego. Często ten pozew jest składany po to, żeby dowalić drugiej stronie, a się okazuje, że wcale to nie o to chodziło i teraz jeśli to w mediacjach wyjdzie, to jest rzeczywiście szansa na to, że się pozew cofnie. A jeżeli nie, no to często, jeżeli się powiedziało A, to się mówi B. I w tym momencie jest taka sytuacja, że oprócz samego rozwodu dowiadują się strony, że muszą rozstrzygnąć pozostałe kwestie, o których tu Halina wspomniała. Takie jak jeżeli dzieci są, to oczywiście, gdzie te dzieci zostaną, z kim zostaną, jak będzie wyglądała władza rodzicielska, jak będą wyglądały alimenty, jak będą wyglądały kontakty. I tutaj zaczynają się schody, bo ludzie dopiero dowiadują się, sami sobie uświadamiają, że to nie jest takie proste.
Ile rzeczy muszą ustalić i ile rozwiązać w tym jednym postępowaniu sądowym bądź też mediacyjnym. Dlaczego chciałam, żebyśmy porozmawiali o alimentach? Ponieważ od 1 sierpnia w programie Rodzina 500+ zaistniała taka zmiana, która mówi, że osoby samotnie wychowujące dzieci, aby złożyć taki wniosek, muszą dołączyć wyrok sądu określający alimenty z tytułem wykonalności. Można to załatwić, oczywiście lub, prawda?
Wyrok sądu lub ugodę mediacyjną z tytułem wykonalności. I to jest bardzo wyraźnie zaznaczone. Lub ugodę mediacyjną. Także to już nie mamy w tej chwili jednej i słusznej drogi. Idziemy do sądu, bo tak nie jest. Można iść do sądu i uzgodnić alimenty, gdzie natomiast musicie państwo wiedzieć o tym, szanowni słuchacze, że idziemy również z dowodami, bo będziemy podani całej procedurze.
No tak, będziemy przeświadczać te paragony, tak, i wszystkie wydatki.
Przedstawiać wszystko, udowadniać, jak to wygląda i ile. A jeśli jest kwestia sporna, to potrwa i z pewnością dołączą się nam emocje, nerwy i wszystko
inne. A rodzina 500+ odpłynie.
A rodzina poczeka sobie w zawieszeniu 500+. Natomiast macie państwo dwie drogi, oczywiście idąc po alimenty do sądu, tam sędzia orzeka, wydaje wyrok, mamy alimenty z tytułem wykonawczym. Natomiast w postępowaniu mediacyjnym możecie udać się od razu, nie musicie iść w ogóle do sądu, tylko udać się do mediatora i tutaj w postępowaniu mediacyjnym ustalić alimenty albo ewentualnie, jeśli są uzgodnione, to przenieść to na ugodę mediacyjną i jak najbardziej zamyka się to w jednym posiedzeniu. Jeśli nie ma sporu, nie ma żadnych kwestii tam spornych, to jest to jedno posiedzenie. Mamy prawo również my, bo oczywiście strony zainteresowane mogą wnieść wniosek o zatwierdzenie tej ugody poprzez nadanie tytułu klauzuli wykonalności. Natomiast my również podpisany taki wniosek zanosimy do sądu razem z protokołem, z ugodą mediacyjną. Sąd nadaje tytuł klauzuli wykonalności i ma to moc wyroku sądowego. Natomiast jest taka jeszcze jedna uwaga, że proszę Państwa, Państwo nie musicie do tego zasiłku 500+ czekać na ten tytuł wykonawczy. Po prostu składacie wniosek i wówczas, jeśli nie będzie tego tytułu wykonawczego, to organ ma prawo poprosić Państwa o uzupełnienie, tak zwane w ciągu 3 miesięcy. Ten tytuł nadany będzie prawdopodobnie 2-3 tygodnie. Także uzupełnijcie tylko tytuł zgodnie z tą sugestią tego organu. Natomiast wniosek będzie rozpatrywany z dniem złożenia wniosku. Także to jest bardzo ważne.
Dobrze, czyli wysokość alimentów i w ogóle wszystkie te decyzje alimentacyjne możemy także ustalić w mediacji. I tutaj nie musimy przynosić ze sobą tych, kolokwialnie mówiąc, paragonów, wydatków, faktur za tenisa, basen i te.
No, jeśli druga strona poprosi oczywiście, no słuchaj, udowodnij mi, że ona chodzi na tego tenisa, czy jeździ konno, no to można to przedstawić, te paragony. Natomiast to zależy, w jakim kierunku pójdzie ta rozmowa, od klimatu tej rozmowy. Ludzi zainteresowanych, bo to oni decydują. My nie jesteśmy ekspertami od rozwiązań tak zwanych na ich życie, bo takimi ekspertami są oni sami w swoim życiu. I już my jesteśmy od tego, żeby umożliwić im rozmowę i takie konstruktywne przechodzenie do znalezienia tego wspólnego rozwiązania. Natomiast zwykle, ja nie pamiętam w każdym razie takiej sprawy, żeby nie doszło do porozumienia przy takim wspólnej decyzji i porozumieniu dotyczącym alimentów.
To jest bardzo prosty aspekt, jeżeli chodzi o alimenty. Jeżeli sąd wydaje wyrok, to on ustala na podstawie tego, co usłyszał od strony dokumentów, a w mediacji obie strony muszą się zgodzić. I nawet jeśli ta kwota jest przez jedną i drugą stronę akceptowalna, to dlaczego tej ugody mają nie podpisać, tak? Bo jeżeli ktoś się nie zgadza, uważa, że należy więcej, to sąd jest od tego. Mediacja jest od tego, żeby się dogadać.
Bo to jest prosta sprawa. Jeśli idę do mediatora, to proste, że biorę na siebie tą odpowiedzialność i tutaj muszę wykazać taką odrobinę woli, chęci, wysiłku, żeby jednak wziąć udział w tej rozmowie, gdzie ja będę decydować, tak? Gdzie ja będę decydować i druga strona o bardzo ważnej dla nas sprawie w naszym życiu. Natomiast idąc do sądu, ja już przekazuję to i sędzia rozstrzyga. Już wtedy decyzyjność ta zupełnie moja jest bardzo ograniczona. Rozstrzyga sędzia na podstawie dowodów, tak? Dowodem są również zeznania stron, czy dowody przedstawione.
Jest jeszcze jeden taki bardzo fajny aspekt właśnie, trochę psychologiczny, w sensie takim, że jeżeli jeden rodzic, ten samotnie wychowujący, będzie miał mediację czy sprawę z rodzicem dziecka, jeżeli ten drugi rodzic podpisze tę ugodę, to też się będzie bardziej poczuwał do tego, żeby sprawować opiekę nad dzieckiem, bo on to akceptuje swoim podpisem. W sądzie musi zrealizować to, co sąd mu nakaże, a tu jest jeszcze dodatkowo zabezpieczenie w postaci tego, że się zobowiązuje do czegoś i ma to dużo większe znaczenie niż sam wyrok.
Tylko czasami są takie sytuacje, że ludzie ze sobą latami nie rozmawiają, bo po prostu no, nie rozmawiają, tak dużo jest w nich tych złych emocji i tego, że może właśnie kiedyś sąd orzekł wbrew temu, co im się wydawało za słuszne i mądre i teraz no nie szukają już ani sprawiedliwości w sądzie, ani u mediatora, tylko po prostu
żyją.
Udowadniają swoje racje.
Dlatego przekonujemy bardzo mocno, zanim państwo z czymkolwiek, niezależnie czy jest to sprawa rodzinna, jakakolwiek, pójdziecie do sądu, to jest hasło pod tytułem masz prawo do mediacji. Tak jak tutaj audycja
masz prawo. Dokładnie.
Więc tutaj masz prawo do mediacji i masz prawo wiedzieć dużo na temat tej mediacji. Sięgajcie po tą, do tej wiedzy i tutaj od tego też są dyżury mediatorów, które funkcjonują w każdym sądzie, naszym białostockim, podlaskim i nie tylko w podlaskim, gdzie możecie państwo dowiedzieć się przede wszystkim, sięgnąć po tą podstawową informację, czym jest, czy moja sprawa się kwalifikuje do mediacji. Możecie to zrobić również telefonicznie, ponieważ mediatorzy też pełnią dyżury telefoniczne. Zasięgnąć informacji. Zawsze na sąd jest czas.
Tak, zamykając tę sprawę 500+, czyli jeżeli potrzebujemy tego tytułu wykonawczego, to niekoniecznie do sądu, można do mediatora.
Potrzebny nam jest wyrok sądu dotyczący
alimentów
albo ugoda mediacyjna z tytułem wykonawczym, tak naprawdę. Czyli po prostu idziemy albo do sądu, albo do mediatora. Są dwie drogi. Krótszą, ja zawsze twierdzę, jako mediator.
Bliżej.
Do mediatora, bo to jest szybciej, łatwiej i przyjemnie. No.
Dobrze, ale jeżeli chodzi o skuteczność prawną. Obie tak samo skuteczne.
Tak samo, bo sąd nadaje ugodzie mediacyjnej, czyli ugodzie podpisanej u mediatora tytuł wykonawczy, nadaje klauzulę wykonalności i ma to moc wyroku sądowego.
Czyli ta powaga sądu tutaj zostaje.
No. Powaga mediatora też.
Powaga mediatora również. Za 24.15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o mediacjach rodzinnych. Opowiedzieliśmy już o 500+ i o tym ustaleniu alimentów w mediacji właśnie, ale dowiedziałam się, że tutaj możemy też te alimenty mediacyjnie podwyższyć, obniżyć, że nie musimy biegać z tym do sądu, tylko jak nam się już udało raz, to może uda się drugi załatwić to w sposób zupełnie inny.
Na każdym etapie, w każdej sprawie możecie państwo się udać, oczywiście możemy się udać do mediatora i nie, nawet jeśli mamy ustalone alimenty przez sąd po raz pierwszy, to te alimenty podwyższać możecie w postępowaniu mediacyjnym. Obniżać alimenty też w postępowaniu mediacyjnym, czyli tutaj się zajmujemy generalnie tą stroną finansową, która ewentualnie łączy bądź dzieli byłych partnerów, czy nawet aktualnych partnerów. Bo poza postępowaniem alimentacyjnym również prowadzimy temat ustalenia planu wychowawczego, czyli kontaktu z dziećmi i tutaj...
Bo przy rozwodzie, jak są małoletnie dzieci, to taki plan powinien być dołączony do pozwu, tak?
Powinien,
tak.
To może tak. Czy to będzie przedsądowa mediacja, czy już w trakcie postępowania w sądzie, to generalnie mamy te same kwestie do rozstrzygnięcia. Jeżeli już wiemy, czy będzie rozwód, czy będzie separacja, no to w tych dwóch przypadkach, kiedy sąd miałby orzec rozwód bądź separację, dobrze byłoby ustalić, co zrobimy z dziećmi. I wtedy pojawiały się następne pytania.
Bo tak, bo u mediatora rozwieść się nie możemy, tak?
Nie, sam rozwód orzeka sąd.
Sam rozwód za każdym razem będzie musiał, ale to nastąpi na wniosek jak gdyby stron, tak? Czyli strony poprzez mediację no, dadzą informację dla sądu, że chcą się rozwieść, tak? I teraz idziemy dalej. Jeżeli już podejmujemy tę decyzję, że jest rozwód bądź separacja, powstają następne pytania. Jeżeli są dzieci, no to jeżeli jest jedno czy dwójka dzieci, pierwsze pytanie, gdzie te dzieci pozostaną? Z kim? Kogo, w jaki sposób, czyli gdzie jest skazane miejsce pobytu. Załóżmy, że tak jak najczęściej bywa, miejsce pobytu
tak.
Jest matka, tak? No to w tym momencie pojawia się obowiązek alimentacyjny ze strony ojca i prawo do kontaktów, które jest częścią właśnie tego planu wychowawczego. Czyli pojawiają się następne kwestie, które trzeba rozstrzygnąć. Wysokość alimentów, o których mówiliśmy, bo alimenty również są częścią tej dłuższej ugody rozwodowej, bądź tak jak w przypadku 500+, chodzi tylko i wyłącznie o alimenty. Następną rzeczą jest władza rodzicielska. Czy będzie ograniczona, czy nie będzie. Często w mediacjach, czy też w sądzie, władzę rodzicielską traktują rodzice jako oręż do wzajemnej walki.
Tak.
A generalnie władza rodzicielska ma służyć temu, żeby ułatwić trochę funkcjonowanie, czy życie rodzicom po rozwodzie, bo generalnie władza rodzicielska dotyczy trzech aspektów. Dotyczy zdrowia, edukacji i czasu wolnego. I teraz, jeżeli jedno z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, na przykład ze względu dotyczącą edukacji, to nie chodzi o to, żeby dowalić drugiemu rodzicowi, tylko chodzi o to, żeby jeden rodzic mógł podejmować decyzję, żeby było łatwiej, bo jeżeli ktoś jest w Opolu, a ktoś jest w Białymstoku, no to za każdym razem nie będziemy biegać po podpis, czy do lekarza, czy do szkoły, więc to ma mieć przede wszystkim aspekt taki bardzo praktyczny i często w mediacjach rodzice mogą sobie to uświadomić, bo w sądzie traktujemy to jako element walki. Tak?
No generalnie to brzmi źle, ograniczenie władz rodzicielskich.
Ale to ma mieć właśnie aspekt praktyczny i to dobrze było, żeby rodzice to zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. A to jest też pewien element całego planu wychowawczego.
I nie łączyć tego z kontaktami.
Broń Boże, w żaden sposób.
Z przyszłościowymi dziećmi. Czyli bo to nie ma związku żadnego.
Jeszcze raz powtórzę, żeby to wybrzmiało. Jeżeli miejsce pobytu jest przy jednym z rodziców, na przykład przy matce, to powstaje obowiązek alimentacyjny ojca i ojciec ma prawo do kontaktów. To nie jest tak, że matka od razu przez to, że ma dzieci ze sobą, ograniczy te kontakty. Te prawo jest.
To jest jeszcze też inny oręż, tak mi się wydaje, z doświadczenia życiowego i z rozmów ze słuchaczami także, że nie płaci alimentów, nie będzie widział dzieci.
To też nie jest niestety
albo
argument.
Albo nie będzie widziała, tutaj nie chcę generalizować.
To niestety nie jest argument. I teraz w mediacjach, kiedy się dalej na tym skupiamy, czyli jeżeli ustaliliśmy, gdzie te dzieci będą, ustaliliśmy, jak ta władza rodzicielska wygląda, alimenty również, no przechodzimy do ustalenia kontaktów. I teraz często to się w mediacji pojawia. Jak byli małżeństwem, to nie było problemu, że dziecko zostawało z jednym czy z drugim rodzicem, bo drugie było w pracy. A tu raptem się okazuje, że jeden drugiego się boi i będzie zakazywać, że ty nie możesz, bo ty nie weźmiesz na noc. Są naprawdę różne jak gdyby sytuacje. I o co chodzi w mediacji? W mediacji trzeba przede wszystkim pokazać tą alternatywę, że dobrze, możecie państwo nie być małżeństwem, ale pozostaniecie do końca życia rodzicami. A skoro jesteście rodzicami, to przynajmniej jeżeli chodzi o ten wymiar, powinniście spróbować się dogadać. Ta komunikacja między wami powinna dalej funkcjonować. Wszystkie inne rzeczywiście możecie spalić, ale dalej rodzicami musicie pozostać i musicie w tym aspekcie dogadać. Jeśli się uda te kontakty ustalić, to w połączeniu z tym, co wcześniej powiedzieliśmy, jest to piękna, cała ugoda mediacyjna, która może być zatwierdzona przez sąd i może być dobrym wyznacznikiem na przyszłość. Ona po prostu daje szansę, że dzieci, pomimo tego, że rodzice się rozwiedli, będą jakoś funkcjonować w nowej rzeczywistości.
Czyli u mediatora możemy wszystkie te okołorozwodowe dokumenty wszystkie wynegocjować.
Dokładnie wszystkie.
Wszystkie. Ustalić wszystkie warunki rozwodu, rozstania. Nie mówimy tylko o rozwodzie, bo mówimy również o separacji urzędowej, czy w ogóle nie zatwierdzone jakimkolwiek rozstaniu niezatwierdzonym. Czyli wszystkie rozstaniowe historie możemy ustalić tematy u mediatora.
Czy to musi być tak opisane, te kontakty? Nie można...
Muszą być jak tak? Najdokładniej.
Plan wychowawczy, tak, on jest bardzo ważny. Mhm.
Czyli nie można, no nieograniczona...
Nie ma tak, że się spotyka w sobotę. W sobotę się spotyka od 8 do 19. To ma być jasno napisane i ma być też jasno napisane, skąd zabiera i dokąd odwozi. Przepraszam, że to używam takich słów, ale to tak funkcjonuje.
Naprawdę?
Bo, ale to pomaga.
Nawet można powiedzieć w taki sposób, że jeżeli mamy tak precyzyjnie opisaną ugodę, to możemy też założyć, że okej, ta ugoda może być wrzucona do szuflady, spróbujcie być rodzicami. Jak wam nie wyjdzie, wyciągajcie, pilnujcie się godzin, tak? A jak wychodzi, dogadujecie się, nie zwracajcie na to uwagi. Nie? To też daje taką szansę na to, żeby dalej tymi rodzicami
i jednak opisywać
być.
Jak najdokładniej. Wszystko. 744 22 22 nasz numer telefonu. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli na terapię, to nie do państwa, nie do mediatorów.
My pomagamy rozwiązać problemy. No, znaczy nie tylko problemy, kwestie sporne.
No i też prawne.
Nie udzielamy porad prawnych w mediacji. Nawet jeśli jestem prawnikiem, też nie udzielam porady prawnej. Pełnomocnicy mogą brać udział również w postępowaniach mediacyjnych i są takim wsparciem tym prawnym dla wielu ludzi. Natomiast u nas, udajecie się państwo do nas i zapraszamy wszystkich ludzi będących w konflikcie, będących w sporze i po prostu potrzebujących
tutaj. To, żeby znaleźć rozwiązanie, po prostu.
Potrzebujący konkretnego rozwiązania.
I jak potrzeba czegoś innego, to będzie skierowanie gdzie indziej, tak?
Jeśli tak, to tak.
Jeżeli to nie akurat mediator powinien się znaleźć,
będzie to
tylko
konkretna porada prawna, nie udzielamy takich porad prawnych. Jeśli będzie potrzeba wskazanie psychologa terapeutyczne, tak, też
zdarzają
nie ma
się takie
tutaj
sytuacje. Natomiast że jest telefon ze strony jednego z małżonków z pytaniem o mediację, ale nie chodzi jeszcze o rozwód, a jest jakiś ostry konflikt, który wynika powiedzmy z funkcjonowania rodziny, to czasami jest lepiej na początku skorzystać na przykład z terapeuty małżeńskiego czy rodzinnego, a z mediatora troszeczkę później, po to, żeby mogli się przyjrzeć temu, co się dzieje z nimi, ewentualnie później podjąć już wiążące decyzje przy mediatorze.
No ale ja tu pana przedstawiam, mediator pedagog, pani Halina mediator prawnik.
Mówimy tylko o wykształceniu, my jesteśmy zawodowymi mediatorami, także i w tej chwili ograniczymy tutaj nasze przedstawienie się do mediatora, jestem mediatorem stałym.
Ja również.
Za 12 minut 15 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o mediacjach. Ja przytoczę pytanie naszego słuchacza, który nie jest po rozwodzie, z tego co zrozumiałam, ale żona jest bardzo nerwowa, nie chce go słuchać.